casus belli. Takie pojęcie casus belli. To jest, proszę Państwa, wbrew pozorom bardzo obszerny i bardzo ciekawy temat. To jest temat z pogranicza historii, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, filozofii nawet, proszę Państwa, filozofii chrześcijańskiej, nie zgadniecie, ale też właśnie bardzo ciekawy z punktu widzenia na przykład współczesnych stosunków międzynarodowych już. Co to jest casus belli? No casus belli najprościej, no to jest oczywiście łacińskie wyrażenie, które oznacza powód do wojny albo okazję do wojny. W kontekście dyplomacji i prawa międzynarodowego odnosi się do zdarzenia, sytuacji albo też aktu, który uzasadnia lub jest wykorzystywany do uzasadnienia rozpoczęcia działań wojennych. To pojęcie ewoluowało w przestrzeni wieków od koncepcji, i to jest właśnie bardzo ważne, wojny sprawiedliwej, no po współczesne ograniczenia wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, jeśli jeszcze ktoś ją traktuje na poważnie. Znaczy, proszę Państwa, podstawą tego, że pojawia nam się w ogóle ta koncepcja casus belli, no to jest przede wszystkim sama sprawa tego, że zaczęto wojnę dzielić na wojnę niesprawiedliwą i sprawiedliwą, albo inaczej, szukano usprawiedliwienia, czyli musiało istnieć pojęcie sprawiedliwości bądź też nie, usprawiedliwienia dla wojny. No bo jeżeli nie ma takiego konieczności, to po co nam jakiś właśnie powód wojny, prawda, czy uzasadnienie dla wojny? No po prostu zaczynamy wojnę i tyle. Więc to się nierozerwalnie właśnie wiąże z tą koncepcją wojny. Kiedyś to się nazywało wojna sprawiedliwa, prawda, w tych koncepcjach średniowiecznych, ale generalnie usprawiedliwienia dla prowadzenia wojny. Czyli mieliśmy taką wojnę, gdzie na nas napadli, to była ta niesprawiedliwa, jak myśmy napadli, to była ta sprawiedliwa, tak? Oczywiście trywializuję, bo to jest dużo bardziej skomplikowane. Tu właśnie w filozofii chrześcijańskiej, prawda, mieliśmy no, chrześcijaństwo jako takie, jak Państwo pamiętacie, być może zakazywało przemocy. No a ta przemoc jednak musiała być obecna, żeby się ona obronić. W związku z tym, która to jest filozofowie chrześcijańscy, to jest na osobną od razu powiem opowieść, bo to jest strasznie fajny temat. Ja z niego zresztą miałem okazję kiedyś egzamin zdawać, ale to jest właśnie kwestia koncepcji wojny sprawiedliwej w myśli filozofów chrześcijań, filozofii w ogóle chrześcijańskiej. No, znajdowała jak gdyby jakieś usprawiedliwienie dla odejścia jednak od litery, prawda, nadanego prawa, w związku z tym, z którym nie powinno się dyskutować. A z drugiej strony wojny trzeba było prowadzić chociażby po to, żeby się obronić na przykład przed barbarzyńcami, żeby daleko nie szukać. Więc to jest tak, że ta koncepcja współczesna w każdym razie, czyli to jest ta koncepcja, którą w tej chwili mamy do czynienia, to pojawi nam się tak naprawdę dopiero w XVII i XVIII wieku. No, kiedyś oczywiście była, prawda, wojna sprawiedliwa, więc to, co jest usprawiedliwieniem, czyli uprawomocnieniem takiej wojny, bo wojna sprawiedliwa jest wojną prawomocną, to będziemy mieli zresztą też w starożytności, zaraz sobie o tym opowiemy, ale taki najbardziej właśnie istotny, znany rozwinięcie tego pojęcia, no to jest Hugo Grotius, prawda? De jure belli ac pacis, prawda, z 1625 roku, to jest taka lektura obowiązkowa dla studentów stosunków międzynarodowych, zresztą tak samo jak de mare liberum, prawda, zresztą tłumaczone na język polski przez profesora Bieżanka. No więc, krótko mówiąc, rzeczywiście w starożytności, w Grecji, Rzymie rozwijano ideę wojny sprawiedliwej, prawda, bellum justum, tak? Wojna była usprawiedliwiona tylko w obliczu naruszenia praw, prawda, swoich lub też zagrożenia. Rzymianie na przykład do uzasadnienia swojej ekspansji, prawda, używali fetiales, prawda, kapłanów ogłaszających wojnę po formalnym wezwaniu do jakiegoś zadośćuczynienia, reparacji, prawda, czy do koncesji terytorialnych. W średniowieczu właśnie i renesansie będzie Państwo mieli świętego Augustyna, świętego Tomasza z Akwinu, gdzie wojna musiała właśnie spełniać kryteria jus ad bellum, prawda, sprawiedliwa przyczyna, deklaracja publiczna, prawda, ultima ratio. W epoce nowożytnej wraz z traktatem westfalskim z 1648 roku casus belli staje się elementem formalnych deklaracji wojny, podkreślających notabene suwerenność państw. W XIX wieku ten termin będzie służył również często jako pretekst do kolonialnych lub narodowych konfliktów, a w XX wieku zostanie już ograniczony przez prawo międzynarodowe, które zakazuje teoretycznie użycia siły poza nielicznymi wyjątkami. No więc te nieliczne wyjątki są właśnie usprawiedliwieniem dla bardzo licznych wojen współcześnie. No ale rzeczywiście było tak, że w pewnym czasie, już szczególnie w wieku XIX, to ten casus belli, XVIII-XIX, kiedy to prawo międzynarodowe zdawało się dominować, również ze względu na to, że ta opinia innych mocarstw i możliwość odwrócenia się ich, czy odwrócenia sojuszy, nie mogła być lekceważona przez żadne z mocarstw, bo te mocarstwa jednak występowały w pewnej równowadze. W związku z tym to znajdowanie przyczyny i usprawiedliwienia było wbrew pozorom bardzo ważne. To nie było od tak sobie, prawda, jak to Bismarck, prawda, mówił, że umowy są świstkami papieru. Znaczy, owszem, tak, ale w takiej sytuacji, w której mogło dojść do na przykład właśnie odwrócenia sojuszy, czy do zniweczenia jakichś dalekosiężnych planów, czy ekspansji, prawda, czy planów dyplomatycznych, czy jakiegoś uskrzydlania przeciwnika, tak, to wtedy poszukiwano takiego właśnie usprawiedliwienia. Dobrze. W każdym razie casus belli mogło być albo rzeczywistym zagrożeniem, albo celowo sfabrykowanym pretekstem. No więc mamy takich właśnie kilka ciekawych przypadków, kiedy jakieś zdarzenie było uznawane za casus belli, prawda, czyli za ten, no, przyczynę wojny, prawda, czy pretekst tak naprawdę do wojny. No pierwsze to oczywiście bardzo znany, to jest wojna amerykańsko-hiszpańska z 1898 roku, kiedy to w porcie w Hawanie zatonie USS Maine, amerykański pancernik, który eksploduje właśnie w porcie w Hawanie, prawdopodobnie w wyniku wypadku, bo trzeba pamiętać, że wtedy akurat używano, to taka ciekawostka, no, używano różnych przedziwnych materiałów wybuchowych, często niestabilnych, które były, no, tym elementem, powiedzmy, pocisków. Zresztą to jest, z tym się wiąże taka słynna historia, prawda, z Tsushimy, przedstawiana przez Nowikowa Priboja, gdzie właśnie flota rosyjska, która popłynęła na odsiecz Port Arthur, miała właśnie te pociski, prawda, były na bazie piroksyliny, która była niestabilna, a szczególnie w wysokich temperaturach miała właśnie skłonności do samozapłonu i do wysadzania okrętu w powietrze. W związku z tym oficerowie carscy wymyślili, że trzeba ją zwilżyć do tego stopnia, że sama nie wybuchnie. Co powodowało, że później w tej bitwie pod Tsushimą część tych pocisków rosyjskich, to podobno znaczna, tylko wtedy wyrządzała szkody, jak kogoś trafiła w głowę, bo w innym przypadku po prostu one nie wybuchały. Na przykład. Więc to prawda, nieprawda, prawda, ale tak się to, tej historii opowiada. Ale właśnie wtedy ta niestabilność była częsta i często takich samozapłonów, zresztą nie tylko na morzu, prawda, dochodziło. To szczególnie w Turcji było kilkanaście takich właśnie fajnych zresztą zabytków, które przetrwały tysiąclecia, a potem Turcy sobie robili składy amunicji i te składy amunicji wylatywały w powietrze. No dobrze, w każdym razie mamy, jeżeli chodzi o skutki tego pierwszego casus belli, to Stany Zjednoczone zdobyły Kubę, Filipiny, Puerto Rico, no i to zakończyło generalnie hiszpańskie imperium kolonialne praktycznie w Ameryce. Mamy pierwszą wojnę światową, to oczywiście mamy zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Państwo pamiętacie, prawda, zamach przez serbskiego nacjonalistę. Eskalacja sojuszy, prawda, doprowadziła do globalnego konfliktu, upadku imperiów. Mamy drugą wojnę światową, którą się przywołuje w literaturze właśnie międzynarodowej w kontekście casus belli. To jest oczywiście prowokacja gliwicka, bo jak Państwo wiecie, w propagandzie naszych zachodnich sąsiadów, opanowanych wtedy przez naszystów, którzy przylecieli, jak wiadomo, z Marsa, otóż, no, zaatakowali, prawda, polscy terroryści radiostację w Gliwicach, tak? No i oczywiście w odpowiedzi wojna obronna, prawda, ze strony naszych zachodnich sąsiadów. Potem, proszę Państwa, mamy wojnę zimową, to jest w latach 39-40, to jest incydent w Mainila, to jest oskarżenie przez Związek Radziecki Finlandii, ostrzał artyleryjski. No i oczywiście w rezultacie atak Związku Radzieckiego na Finlandię, prawda, aneksja terytoriów. Mamy na przykład wojnę sześciodniową, gdzie po pretekstem była blokada cieśniny Tiran i Akaba przez Egipt. Tutaj to się ładnie nazywa, to znaczy, wiecie Państwo, w stosunku do państwa położnego tam, gdzie chce, nie ma żadnych agresywnych, jak wiemy, wojny wszystkie są obronne, więc tutaj mieliśmy prewencyjny atak ze strony państwa położonego tam, gdzie chce, zdobycie Synaju, zachodniego brzegu i wzgórz Golan, prawda, w 67. Potem mamy na przykład w czasie wojny wietnamskiej, właśnie wojna wietnamska, eskalacja jej, bo to ona, jak Państwo pamiętacie, trwała To była najpierw wojna kolonialna francuska, potem, jak się Francuzi wycofali, amerykańska. No to mamy słynny incydent w Zatoce Tonkińskiej, już dziś ponad wszelką wątpliwość sfabrykowany, gdzie północno-wietnamskie kutry, takie wiecie państwo, jak to, no zresztą możecie sobie zobaczyć w jakichś tam filmach, prawda, z delty Mekongu, miały zaatakować ciężko zbrojną flotę amerykańską. Nie wiem, przy pomocy pewnie kijów i kamieni oraz zaostrzonych kijów bambusowych, to jest krótki bojowy kij, KBKB, czyli krótki bojowy kij bambusowy, to jest jedna z najgroźniejszych broni w Azji. No w rezultacie tego, prawda, brutalnego ataku mamy rezolucję Kongresu USA, pełną interwencję amerykańską w Wietnamie. No więc to jest po prostu, przykłady pokazują, że casus belli bardzo często jest zmanipulowany, jest po prostu celową prowokacją, żeby, oczywiście niekoniecznie, tak nie musi być, ale bardzo często jest celową prowokacją, która ma akurat w danym momencie usprawiedliwić wojnę, która tak czy inaczej pewnie by wybuchła, no ale bez takiego usprawiedliwienia. No więc mamy na przykład jeden z takich najbardziej klasycznych przykładów manipulacji casus belli. To już państwo możecie tego nie znać, a to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład. Zresztą w ogóle przykład niezwykle, można powiedzieć, koronkowej gry dyplomatycznej Bismarcka. To jest depesza emska z 1870 roku, która doprowadziła do wojny francusko-pruskiej i zjednoczenia naszych zachodnich sąsiadów. Otóż no, trzeba pamiętać, że w połowie XIX wieku Prusy pod wodzą von Bismarcka dążyły do zjednoczenia Niemiec, co zresztą zagrażało pozycji Francji pod rządami cesarza Napoleona III. Pojawił się konflikt wokół sukcesji tronu hiszpańskiego, gdzie sukcesja tronu hiszpańskiego stała się katalizatorem w ogóle całego tego konfliktu. W 1868 roku tron był pusty, kandydatem był książę Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, prawda, krewny króla Wilhelma I, prawda, króla pruskiego. Francja nie chciała być okrążona przez Hohenzollernów, czyli Prusy na wschodzie, Hiszpania na zachodzie, co by miało naruszyć równowagę sił w Europie. No więc 13 lipca 1870 roku król Wilhelm I, kiedy znajdował się na kuracji właśnie w uzdrowisku w Ems, spotkał się wtedy z francuskim ambasadorem Benedetti. Ambasador zażądał gwarancji, że Hohenzollern nigdy nie obejmie tronu hiszpańskiego. Zresztą Leopold już zrezygnował zresztą pod presją. Natomiast no, Wilhelm grzecznie odmówił stanowczo, na tym argumentując, że nie może dawać wiecznych gwarancji, prawda? Bo to chodziło o to, żeby nigdy Hohenzollern, prawda, nie został królem Hiszpanii. No więc o co chodziło Bismarckowi? Dlaczego chciał sprowokowania wojny? Między innymi dlatego, bo tam z państwa nieziemców, bo przypomnijmy, że to były niepodległe państwa, one miały tak skonstruowane umowy o wspólnej obronie, że w sytuacji ataku poddawały swoje armie dowództwu pruskiemu. A w związku z tym, jeżeli same natomiast by Prusy zaatakowały, no to wiadomo, że tylko same walczą, więc to mniej więcej tak wyglądało. I to jest tak, że w związku z tym ta wojna napastnicza ze strony na przykład Francji była prezentem, i to wielkim prezentem, natomiast no, wojna w drugą stronę była tylko i wyłącznie stratą. No więc po spotkaniu tym Wilhelm wysłał depeszę do Bismarcka z relacją, gdzie tam właśnie podkreślano uprzejmość rozmowy, brak dalszych żądań i tak dalej. Natomiast Bismarck zrobił skrót. To jest to coś takiego, proszę państwa, co państwo obserwujecie bardzo często w mediach mainstreamowych, różnych, gdzie dziennikarze robią takie skróty myślowe, tak? No, mówią, co ktoś miał na myśli, w słowie na przykład nie kradł, jak się nie zmieści w linijce, to się wtedy obcina partykułę przeczącą, nie? I już w tym momencie wszystko działa tak, jak powinno. No więc tutaj przeredagował po prostu Bismarck trochę tą depeszę, zrobił to, co, jak państwo prosicie, Groka, prawda, czy tam czata GPT, prawda, zrób skrót, no to on robi. I tutaj ten też zrobił, prawda, skrót. W oryginale było tak, ambasador zażądał upoważnienia do depeszowania do Paryża, że zobowiązuje się po wsze czasy nie dać nigdy swojego przyzwolenia. W wersji Bismarcka stało się to, treść była taka. Jego majestat król odmówił przyjęcia ambasadora francuskiego i kazał mu powiedzieć przez adiutanta, że nie ma mu nic więcej do zakomunikowania. No więc to zostało opublikowane w prasie pruskiej. We Francji wybucha oburzenie. Depesza została odebrana jako upokorzenie Napoleona XIII, przepraszam, Napoleona III, jeszcze XIII nie było. I 19 lipca 1870 roku Francja wypowiada wojnę Prusom, prawda? No to się kończy klęską Francji, prawda? Bitwą pod Sedanem, upadkiem II Cesarstwa, aneksją Alzacji, Lotaryngii, prawda? I proklamacją Cesarstwa Nieziemców w Wersalu w 1871 roku. Tak? Mieliśmy casus belli jako super skuteczne narzędzie dyplomacji o bardzo dalekosiężnych skutkach. Więc to jest ciekawostka. Dalej tak. Mamy współczesne znaczenie casus belli. Otóż we współczesnym prawie międzynarodowym casus belli traci na znaczeniu jako swobodny pretekst do wojny, ale tylko teoretycznie, no bo niby Karta Narodów Zjednoczonych zakazuje użycia siły zbrojnej przeciwko integralności terytorialnej lub niepodległości innego państwa. Dopuszczalnym wyjątkiem jest to samoobrona i na przykład wszystkie działania agresywne, przepraszam, samoobronne państwa położonego tam, gdzie chce, są przecież samoobroną, a atakowanie nawet bardzo odległych krajów tym bardziej samoobroną, bo przecież zawsze kiedyś mogą się uzbroić i zaatakować. Co więcej, działania autoryzowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i rzeczywiście takie działania, no na przykład wojna o niepodległość Kuwejtu, to jest coś, co otrzymało sankcję ONZ-owską, tak? Więc casus belli tak naprawdę obecnie jest bardzo, bardzo ograniczone tylko i wyłącznie ta dozwolony kawałek, do casus federis, czyli do obrony sojusznika lub też do reakcji na agresję, a obrona sojusznika, tak jak w artykule 5 NATO. Natomiast no, w tej chwili trudno jest powiedzieć, no to jest, jak powiedziałem, no, w tych wojen napastniczych jest bardzo dużo, za każdym razem używa się byle pretekstu, ale zawsze jednak jakiś pretekst próbuje się znaleźć, na przykład, żeby daleko nie szukać, ostatnio mieliśmy Wenezuelę i przecież te łódki, które miały zalewać zakazanymi substancjami całe Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że jak tylko zniknął Maduro i okazało się, że cała ropa będzie szła do kolegów prezydenta Trumpa, to już zakończył się również problem z substancjami zakazanymi. Teraz jest tylko jedna dozwolona, czyli ropa, która ma płynąć tam, gdzie prezydent Trump pokaże. Zauważcie Państwo, nie ma po prostu tego w ogóle. Łódki przestały pływać w ogóle po tych Karaibach. No cud po prostu. Drugie miejsce znane z cudów. Więc jest tak, że w tej chwili przy szczególnie różnego rodzaju cyberatakach, dezinformacji, ale też atakach terrorystycznych, to jest bardzo ważne, i różnego rodzaju wojnie hybrydowej i wojnie asymetrycznej, gdzie w zasadzie trudno jest, nie ma klasycznego ataku armii, nie ma klasycznego wypowiedzenia wojny, zresztą wypowiedzenie nie jest konieczne, żeby się wojna rozpoczęła, to tak na marginesie, bo widzę, że dużo osób kiedyś tam pisze, że nie było to nie jest wojna, bo nie było wypowiedzenia. No, czas dorosnąć, tak? To w XIX wieku może tak, w XX wieku już absolutnie nie, a w XXI tym bardziej nie. Natomiast mieliśmy kilka takich sytuacji, żeby daleko nie szukać, właśnie atak w Pulwam, czy teraz niedawno, prawda, zamach terrorystyczny w Kaszmirze, czy wcześniej, które stawały się casus belli tak naprawdę dla Indii, gdzie Indie atakowały Pakistan pod pretekstem tego, że Pakistan, zresztą nie podając żadnych dowodów na to, ani nie pozwalając na międzynarodowe śledztwo, że Pakistan wysłał jak terrorystów na teren Indii. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, parę razy wysłał, no żeby niedaleko nie szukać, mieliśmy czy wojnę o Kargil, gdzie ci mujahedini się tam okopali na górach i siedzieli tam sobie spokojnie, i co najciekawsze, Indie nie wykryły, że oni tam nie wiadomo od kiedy siedzą, to po prostu to było najbardziej komiczny chyba element tego całego konfliktu, dopóki tak jakieś pasterze nie poinformowali, że tam na górach jakieś inne dziwne flagi wiszą. A drugie, no to była ta słynna, prawda, operacja Gibraltar, gdzie po prostu kilkadziesiąt tysięcy spontanicznych powstańców i ochotników z terenu Azad Kaszmiru poszło sobie na teren już indyjskiego Kaszmiru i zaczęło atakować miasta, tak? I to zostało uznane za casus belli, pomimo tego, że nie było tutaj formalnego wtargnięcia niby armii pakistańskiej do pewnego przynajmniej momentu, tak? Więc to wygląda w ten sposób. Zresztą mamy też manipulację narracją, na przykład denaszyzmofikacja, o właśnie, którą deklaruje Rosja w stosunku do Ukrainy, prawda? To jest absolutnie, to jest pretekst, który miał właśnie być użyty przez Rosję. Zresztą no, Rosja mogła się bardziej wysilić, bo tak naprawdę przecież tych ostrzałów wzajemnych w Donbasie było co niemiara i jeden z nich po prostu mógł zostać uznany za casus belli, a tutaj jak widać żadnego, prawda, casus belli nawet im się nie chciało specjalnie wymyślać. W każdym razie, no jeżeli chodzi jeszcze o taką sprawę agresji w ogóle i agresora, bo to też jest związane z casus belli, bo współcześnie prawo międzynarodowe teoretycznie nie pozwala na agresję. Ale jeżeli już do agresji dochodzi, to wtedy mamy rezolucję Zgromadzenia Ogólnego numer 3314 z 1974 roku, która definiuje agresję. Ona nie jest wiążąca, ale służy jako wskazówka dla Rady Bezpieczeństwa. No jest to agresją, jest użycie siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości innego państwa w sposób niezgodny z kartą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pierwsze użycie siły stanowi prima facie dowód agresji, chociaż Rada Bezpieczeństwa mogłaby uznać inaczej, biorąc pod uwagę na przykład okoliczności, czyli na przykład skalę. No, to, że jeden tam żołnierz z drugiej strony rzuci w drugiego kamieniem, to jest to prawda. Agresja jest ewidentna, ale nie uzasadnia później 5 tygodni ostrzału artyleryjskiego. No więc jakie to są przykłady, jakie są to akty agresji? No jest aktem agresji jest inwazja lub atak sił zbrojnych na terytorium innego państwa. Tak na marginesie, proszę Państwa, od razu powiedzmy sobie, wszystkie te działania wobec Iranu nie mają żadnego uzasadnienia w prawie międzynarodowym. To oczywiście my możemy mówić, że to jest zasada słuszności, prawda? No Iran nie powinien mieć broni nuklearnej, no ale państwo położone tam, gdzie chce, też nie powinno być mieć, a ma i jakoś nikomu to nie przeszkadza, tak? Czy Pakistan sobie po prostu zrobił też i Indie i nie dały się jak gdyby wtedy wielkim naciskom zresztą, żeby zrezygnowały. No więc, no ale dobrze, w każdym razie tak, inwazja lub atak sił zbrojnych na terytorium innego państwa to jest agresja. Bombardowanie lub użycie broni przeciwko terytorium to jest agresja. Blokada portów lub wybrzeży, blokada morska to jest agresja. Atak na siły, tylko trzeba pamiętać oczywiście, że blokada morska może być prowadzona zgodnie z prawem międzynarodowym, no ale wojna też może być prowadzona zgodnie z prawem międzynarodowym, tak? Są reguły, prawda? Kiedyś mówiono, prawda, kiedyś nie używano prawa międzynarodowego, tylko mówiono o prawie wojny i pokoju, prawda? Więc prawo wojenne, konwencje haskie na przykład, no i konwencje genewskie dotyczące ludności akurat cywilnej w konflikcie zbrojnym, to jest prawo wojenne, tak? I tak samo blokada morska jest aktem agresji, ale jest też aktem, który jest unormowany międzynarodowo. Poza tym mamy atak na siły zbrojne innego państwa i użycie terytorium do agresji na trzecie państwo. To jest coś, co jest casus, również no, daje oczywiście casus belli, prawda? To jest prawo do obrony, ale też definiuje nam agresora. Ja tu mówię oczywiście w kontekście Białorusi, tak? Użycie terytorium do agresji na trzecie państwo jest to klasyczny przykład agresji. Czyli jeżeli używa się naszego terytorium do ataku na inne państwo, to jest to akt agresji. Czyli to inne państwo ma prawo do uznania nas za agresora. I wysyłanie uzbrojonych band nieregularnych lub najemników ze swojego terytorium to też jest akt agresji, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Więc no, agresja rodzi odpowiedzialność międzynarodową. Zresztą tutaj to będzie zresztą ta definicja, że uznaje się, że wojna agresji jest to zbrojenia nawet. Ja specjalnie użyłem, proszę Państwa, koalangu w tym momencie przeciwko pokojowi. Zresztą tutaj definicja ta wpływa na statut MTK, gdzie agresja jest uznawana za tak zwaną zbrojnię indywidualną. No dobrze, już tak podsumowując, tak, żeby nie przedłużać, ponieważ zaraz mamy być może kolejną wojnę sprawiedliwą, tak? Więc żebyście Państwo wiedzieli, że no, casus belli ewoluuje od narzędzia imperialnej polityki do regulowanego elementu prawa międzynarodowego, które podkreśla pokojowe rozstrzyganie sporów, aż do obecnego stanu, który tak naprawdę przywrócił nas do tego stanu przed kodyfikacją prawa międzynarodowego i staje się znowu narzędziem polityki imperialnej. Natomiast to pokazuje się właśnie, że też, że chyba te przykłady, że takie sytuacje jak na przykład Depesza Emska, czy chociażby, no wiadomo, zabójstwo arcyksięcia w Sarajewie, może posłużyć do zmiany historii. I to poważnej zmiany historii. Więc taki casus belli jest bardzo często czymś, co no, zmienia nam całą mapę świata, tak już nie mówiąc o tym. Proszę zacząć, no, w wyniku I wojny światowej, zresztą nie wiem, czy Państwo wiecie, które państwo jest najbardziej poszkodowane, znaczy było no, Austria. Największe terytorium, prawda, straciła akurat Austria, w przeciwieństwie do innych państw, które tam niewiele co straciły. A też były agresorem. No dobrze, proszę Państwa, więc kończymy sobie ten temat casus belli. Jak Państwa zainteresował, to możemy go sobie rozwinąć na różnych przykładach. Jestem przekonany, że Państwo się będziecie teraz pytali, prawda? No, postaram się odpowiadać w tych komentarzach pod filmami.